Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, do tej pory, znaczy myślę, że ja bym wyczerpał tematykę, ale Pan Budzisz nie. W związku z tym zaproponuję Państwu dalszy ciąg jego artykułu pod tytuł Dysproporcja sił w Azji. Dysproporcja sił w Azji dziś na niekorzyść Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników jest znakomicie większa niż w Europie. A to oznacza, że nie ma możliwości powtórzenia scenariusza ukraińskiego, czyli wojny z Chinami bez bezpośredniego zaangażowania sił amerykańskich. Większe jest też prawdopodobieństwo regionalnego rozlania się wojny, co na poziomie planowania strategicznego jest równoznaczne z tym, że trzeba być przygotowanym do prowadzenia wojny na dwóch oddalonych od siebie teatrach działań. Z Tajpej na Tajwanie do Seulu w Korei Południowej w linii prostej jest niemal 1500 km. Taka wojna na dwa fronty zwiększa prawdopodobieństwo odwołania się którejkolwiek ze stron konfliktu do swojego taktycznego potencjału jądrowego, ale przede wszystkim winna zmienić ocenę sytuacji w Waszyngtonie i w stolicach regionalnych sojuszników. I teraz cytat z tego Gaulaskasa. Stany Zjednoczone i sojusznicy nie są przygotowani do prowadzenia ograniczonej wojny nuklearnej na dwóch frontach Azji Wschodniej. HRL może będą wkrótce. Może. Zdolność USA i sojuszników ustalenia dotyczące dowodzenia i kontroli oraz projekcji siły, w tym siły, bazy i porozumienia z sojusznikami, nie są odpowiednie, aby zapobiec równoczesnemu konfliktowi z HRL i Koreą Północną lub i ograniczonemu atakowi nuklearnemu lub zapewnić sobie solidne opcje odpowiedzi wojskowej. Diagnozuje tę sytuację Gaulaskask. Cytuję dalej. Pod tytuł. Amerykański punkt odstraszania. Do tej pory w Waszyngtonie rozważano jedną wojnę, przede wszystkim myśląc o wyzwaniach związanych z obroną Tajwanu, a nie zakładano równoległej walki na Półwyspie Koreańskim. W efekcie zarówno Chiny, jak i Korea Północna mogą już niedługo być znacznie lepiej przygotowane. Ta przewaga sił i planowania osłabia amerykański potencjał odstraszania i powoduje wzrost ryzyka, że któryś ze stolic zdecyduje się na uprzedzający atak, uruchamiając w ten sposób lawinę. Co powoduje, że w Azji prawdopodobieństwo dwóch wojen jest wysokie? Gaulaskas udziela odpowiedzi na to pytanie, pisząc, że, i tu cytat, geografia Azji Wschodniej jest kluczową, potencjalną zmienną, zwiększającą zarówno wpływ, jak i prawdopodobieństwo tego, że konflikt USA z HRL lub z Koreą Północną rozszerzy się do równoczesnych konfliktów z obydwoma krajami, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnący zasięg nowoczesnych czujników i systemów ostrzegania. I tutaj jest wytłumaczenie, bo ja tego nie rozumiem. Chodzi po prostu o to, że amerykańskie bazy na Półwyspie Koreańskim są zbyt blisko Chin. Zainstalowane tam środki rażenia już umożliwiają atakowanie celów w Pekinie i w Szanghaju, a w perspektywie roku 27-32, bo ten okres objęty jest prognozą, jeszcze amerykańskie zdolności wzrosną. Podobnie zresztą jak znaczenie sensorów, czyli systemy nadsłuchowe, zwiad elektroniczny, rozpoznanie, etc., które tam się znajdują i będą rozbudowywane. Chińczykom będzie trudniej zaatakować amerykańskie bazy w Japonii, które dla podtrzymywania wysiłku wojskowego Tajwanu będą kluczowe, omijając Koreę Południową. Jest to z punktu widzenia wojskowego możliwe, ale skuteczność tego rodzaju uderzeń będzie mniejsza. Trudno zatem zakładać powściągliwość Pekinu i wstrzymanie się od uderzenia na siły Stanów Zjednoczonych stacjonujące w Korei Północnej. Południowej, przepraszam. Cały czas jedna bije mój mózg, jedna amerykański sposób myślenia, tak jakby Chińczycy myśleli tak, dokładnie tak samo jak Amerykanie. Dosłownie. Oni sądzą, że Chińczycy i Koreańczycy północni myślą tak samo jak oni. No nie. Nie myślą tak samo jak oni. Więc dopóki, powtarzam jeszcze raz, dopóki wojska amerykańskie w jakikolwiek sposób nie zaatakują terytorium Chin, wszystko jedno, czy na Tajwanie, czy na wodzie, czy w powietrzu, czy na lądzie, chińskim oczywiście, dopóty nie ma w ogóle cienia szans na wejście Chin w jakikolwiek konflikt z armią amerykańską. W momencie, gdy coś takiego się zdarzy, że na przykład amerykańskie okręty wojenne zaatakują chińskie okręty wojenne, no to wtedy odpowiedź Pekinu powinna być miażdżąca, po prostu miażdżąca. Wszystkie amerykańskie okręty znajdujące się, wszystko jedno, na dowolnym akwenie, czy to Morze Południowochińskie, Wschodniochińskie, Koreańskie, Japońskie, wszystkie te działania będą po prostu natychmiastowe. To znaczy uderzenie Chin rakietowe w jednostki wszelkiej maści, pływające, latające, stacjonujące gdziekolwiek, powinno być miażdżące i to takie, żeby po prostu już nikt później po tym ataku, żeby już nikt nie miał ochoty na cokolwiek. No po prostu nikt. I to będzie krótka wojna, naprawdę. Jeśli w ogóle, to będzie tak błyskawiczna wojna rzeczna. To będzie blitzkrieg. Dobrze. Cytuję dalej. A pisząc o tym, w jaki sposób Waszyngton powinien reagować na tego typu, na tego rodzaju perspektywę, eksperci Atlantic Council zwracają uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, trzeba zmienić plany i założenia dotyczące okoliczności wybuchu wojny w Azji. Czyli innymi słowy, uwzględnić realia w świetle których atak chiński na Tajwan, jeśli nie upadnie on szybko, skończy się również wojną w Korei. Atak na Tajwan skończy się również wojną w Korei. Nic, nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. A ponadto, jak piszą, Stany Zjednoczone i Korea Południowa powinny skupić się na szerszym priorytecie ochrony Korei Południowej przed agresją. Korea Południowa, w mojej opinii, w ogóle nie musi się martwić. Ona, jej dotknie, ją dotknie amerykański kontratak na Koreę Północną, nuklearny oczywiście, który spowoduje, że Korea Północna będzie spaloną ziemią. I to w ten sposób Koreańczycy Południowi odczują tą wojnę, ale na pewno nie będzie to atak północnych Koreańczyków na południowych, no bo to bez sensu. To jest bez sensu. Nie ma sensu. Taki atak nie miałby sensu. A ponadto jak piszą Stany Zjednoczone i Korea Południowa, czy Atlantykansu, powinny skupić się na szerszym priorytecie ochrony Korei Południowej przed agresją. Nie będzie żadnej agresji. Ten ostatni wniosek jest zgoła oczywisty, bo jeśli chce się uniknąć wojny na dwa fronty, to trzeba zwiększyć odstraszanie wobec słabszego uczestnika wrogiej koalicji. Czyli Korei Północnej, tak? Słabszy? No to się Amerykanie przekonają, kto tu jest słabszy. Ta ostatnia propozycja wydaje się kluczową, czyli zwiększyć odstraszenie wobec słabszego uczestnika. Ta ostatnia propozycja wydaje się być kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa na wschodniej planie NATO, choć raczej należałoby napisać, że wpływa na perspektywę amerykańskiej obecności wojskowej i skali zaangażowania w naszym regionie świata. Ale to już jest... Może dalej jednak coś będzie. Aby to zrozumieć, odwołajmy się do raportu Rand Corporation z roku 2018, w której eksperci tej instytucji, jednym z nich był Michael Mazar, analizowali trzy groźne scenariusze na Półwyspie Koreańskim. Opracowanie to, jak zwykle w przypadku RAND, poprzedzone jest szeregiem symulacji, analiz i gier wojennych. Pierwszym analizowanym i opisywanym scenariuszem jest rosnące zagrożenie w związku z programem jądrowym Korei Północnej. Drugi obejmuje ograniczoną wojnę konwencjonalną, a trzeci, który wówczas wydało się prawdopodobnym, jest wewnętrzna destabilizacja reżimu Kimów, co mogłoby pociągnąć ze sobą przejęcie kontroli nad nuklearnym potencjałem północno-koreańskim przez siły, które trudno będzie kontrolować. Ten ostatni wariant, no to już są, to są takie dywagacje, które z mchu i paproci. Ten ostatni wariant rozwoju wydarzeń mniej nas dziś interesuje, a kwestie nuklearne to zdaniem ekspertów RAN wzrost północno-koreańskiego potencjału powoduje, że dotychczasowe przekonanie silnie zakorzenione zarówno w Waszyngtonie, jak i Seulu, że rozpoczęcie wojny na Półwyspie oznacza wejście wojsk amerykańskich i koreańskich na obszar Korei Południowej i prawdopodobnie upadek totalitarnego reżimu, trzeba będzie poddać rewizji. Ja w ogóle nie rozważam, jak Państwo zauważyliście, takiego wariantu, bo to jest nierealne. 5 lat temu eksperci RAND pisali, że w ciągu 5 do 8 lat Korea Północna prawdopodobnie będzie miała wystarczające zdolności nuklearne, aby być w stanie uczynić jakikolwiek ruch nieakceptowalnym, czyli do Korei, jakikolwiek ruch w stosunku do Korei Północnej, nieakceptowalnie kosztownym. Nie będzie mógł w ogóle na jakiekolwiek zaangażowanie wojsk lądowych, jakichkolwiek zresztą innych w operacji w tym krótkim konflikcie nuklearnym, podkreślam jeszcze raz, 10 razy już to robiłem, nuklearnym, tylko i wyłącznie nuklearnym konflikcie amerykańsko-północno-koreańskim, to będzie krótka piłka. Kilkanaście rakiet północno-koreańskich wyląduje na terenach Kalifornii i innych zachodnich stanów i kilkadziesiąt rakiet z bombami, z głowicami nuklearnymi wyląduje chwilę później na ziemi północno-koreańskiej. I nie zostanie nic. Może przeżyje kilkaset tysięcy ludzi, może. W porywach. Koniec. Więc tutaj nie ma o czym mówić. Cytuję dalej. Innymi słowy, przeniesienie wojny na teren północy jest możliwe. Jak dalej piszą analitycy, nie należy z tego rezygnować, ale trzeba liczyć się z większymi stratami, co oznacza konieczność dysponowania większymi siłami. Dlaczego Amerykanie rozważają w kontekście ewentualnej wojny w Korei wejście na teren północy? Z tego powodu, i to jest drugi analizowany scenariusz, że północ ma przygniatającą przewagę artyleryjską nad południem, co oznacza, że Seul i cały okręg przemysłowy wokół stolicy, które odpowiadają za 70% ekonomicznej aktywności kraju, może zostać zaatakowana środkami konwencjonalnymi. Znowu te same dywagacje tych idiotów. Koreańczycy w północy w ciągu pierwszych 10 minut agresji są w stanie, zdaniem analityków RAND, odpalić 5 tysięcy pocisków dalekiego zasięgu i 25 tysięcy krótkiego. Ta salwa może oznaczać 250 tysięcy ofiar w samym Seulu. Problemem są zdolności artyleryjskie północy w zasięgu oddziaływania, których według obliczeń amerykańskich żyło w 15 roku od 32 do 51 milionów Koreańczyków z południa. To są jakieś zawracania głowy. Aby przeciwstawić się temu zagrożeniu, amerykańscy planiści wojskowi zakładali, i zapewne te plany są aktualne, 2 modele reakcji już w pierwszej fazie wojny. Pierwszym było uderzenie rakietowe na północno-koreańskie stanowiska ogniowe, które jednak, jak się uważa, przyniosłyby ograniczony sukces ze względu na fakt, że Korea Północna dysponuje rozwiniętym i stale rozbudowanym systemem schronów, sztolni, podziemnych magazynów. Dlatego też zakładano drugi wariant działania, jakim była ograniczona inwazja lądowa w celu zajęcia wzgórz Kisong, regionu w Korei Północnej, w którym artyleria może atakować Seul. Aby to było możliwe, Korea Południowa powinna dysponować przynajmniej dwoma korpusami lądowymi, co nie zmienia faktu, że tego rodzaju atak oznaczałby wielkie straty. Proszę Państwa, dobrze, no, muszę dokończyć to. Tak. W 18 roku przyjechali eksperci rand, to było 5 lat temu. W naszych grach wojennych nie było niczym niezwykłym, że ekwiwalent korpusu zostałby zniszczony w ciągu jednego tygodnia walk, po to, aby osiągnąć pojedynczą penetrację, co przekładałoby się na dziesiątki tysięcy ofiar. Straty na taką skalę prawdopodobnie wyczerpałyby zdolności armii Korei Południowej do uczestniczenia w misjach takich jak zjednoczenie Półwyspu lub zabezpieczenie miejsc związanych z bronią masowego rażenia. No i ostatni akapit, znaczy ostatni podtytuł. A proszę Państwa, nie, ale to w kolejnym podejściu, już 16 minut. Zatem zapraszam Państwa do ostatniego już tym razem odcinka i nie chciałbym, to po raz pierwszy o tym mówię, w żadnym przypadku nie chciałbym, aby żaden z tych scenariuszy się ziścił. Żaden. Ale niestety Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, Żydzi to są narody nieobliczalne. To są, no Żydzi nie są narodem. To jest plemię żmijowe. Ale te narody są szaleńcami, których powinno się zneutralizować. Niestety tego się nie da zrobić. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam na ostatnie rozwiązanie.